Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Początek roku pewnie rozpoczynamy także duchowym startem, czyli wpierw konkretnymi, dobrymi postanowieniami. Opierać je powinniśmy jednak nie na jakimś bujaniu w obłokach, odczytywaniu układu gwiazd czy telewizyjnych hipnotyzerach, ale na rozumieniu naszego konkretnego miejsca w realnym świecie. Jeśli na przykład jesteśmy architektami, to pewnie podejmiemy postanowienie ustawienia kolejnej, jeszcze lepszej budowli. Jeśli jesteśmy lekarzami, to weźmiemy się za jeszcze lepsze leczenie. A jeśli jesteśmy malarzami, to pewnie wziąć się powinniśmy za jeszcze lepsze malowanie. Cudowne budowle Akropolu, zwłaszcza Partenon, jednak nie powstały dlatego, że Fidiaszowi wpadło akurat do głowy i postanowił, aby coś pięknego zbudować, tylko otrzymał zlecenie na swoją pracę. Tak samo było z Bazyliką Świętego Piotra i prawie wszystkimi innymi wspaniałymi ludzkimi dziełami. Nasze zadania są zazwyczaj składanymi nam bezpośrednio czy pośrednio zleceniami. Omijać jednak powinniśmy szerokim łukiem zlecenia z piekła rodem. Kiedy przeglądamy papieskie dokumenty naszego największego rodaka, to możemy się przekonać, jak wiele jego próśb i zleceń nie zostało przez nas jeszcze nawet podjętych, a tym bardziej zrealizowanych. Weźmy na przykład sprawę aktualną, na którą nas ostatnio uwrażliwiają polscy biskupi – zagrożenie przez ideologię gender. Przy świątecznym stole, podczas przyjacielskich odwiedzin, mogliśmy się pewnie przekonać, że nawet samą definicją tej ideologii jeszcze mamy wiele problemów. Może też przypomnieliśmy sobie, że już od dawna powinniśmy być przygotowani do tego dzisiejszego zmagania. W adhortacji Jana Pawła II, Christi Fidelis Laici, obligował Cię Święty, cytuję, do krytycznych studiów, ażeby biorąc za podstawę osobistą godność mężczyzny i kobiety oraz wzajemny ich stosunek, głębiej poznać wartości i talenty właściwe kobiecości i męskości. Tego właśnie dotyczy spór na temat ideologii gender. Może zatem w odpowiedzi na papieskie wezwanie sprzed lat powstało tysiące, setki, dziesiątki, a może chociażby kilka prac naukowych na ten temat. Może znamy ich tytuły, autorów, prac nie tylko teologicznych, czy adresowanych wpierw do chrześcijan. Dzisiaj nawet niektórzy chrześcijanie nie przejmują się nauczaniem swojego kościoła. Musimy dyskutować także z niewierzącymi. Potrzebujemy zatem argumentów pozakonfesyjnych i pozateologicznych. Czy zatem przygotowaliśmy się do tej debaty w ciągu tych lat od czasu wydania adhortacji Christi Fidelis Laici? A może takie prace, o które prosił Jan Paweł II, jeszcze nie powstały? Jeśli nie, to dlaczego? Nie było na nie konkretnego zamówienia? Chyba nie oczekujemy, że w świecie wrogim chrześcijaństwu wystarczy napisać piękne podanie do samego ministra od spraw nauki i już otrzyma się fundusze na poprowadzenie pracy naukowej nad zagadnieniem gender, aborcji, homoseksualizmu i rozwodów. Czy zatem poważnie traktujemy naszego rodaka, jeśli niepoważnie traktujemy jego zlecenia? Szybciej u nas wykonuje się zlecenia idące z innych kierunków. Radzi się nam nieustannie od kilku już miesięcy w prawicowej prasie skorzystać w tym zakresie z kadry wypróbowanej przez dziesięciolecia jeszcze z epoki Gomułki i Gierka. Namiestnikowi na Polskę, długoletniemu prezesowi gałęzi IPPF-u, organizacji stworzonej w latach 50. przez Rockefellerów dla walki z jakoby przeludnieniem świata, po raz kolejny zorganizowano obszerny wywiad w ostatnim numerze tygodnika W sieci, obszernie reklamując jego ostatnią hagiograficzną książkę, autobiografię. Przedstawia się tutaj pana prezesa, także jako bliskiego Karola Wojtyły, ponoć bliskiego Karola Wojtyły i ponoć przyjaciela błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko. Ponoć pan prezes to wierzący katolik, ale nie przejmujący się, jak czytamy, nauczaniem swojego kościoła, bo mającego własne, odmienne poglądy na temat na przykład antykoncepcji. Znać powinniśmy poglądy pana prezesa na temat ludzkiej płciowości, chociażby z jego głośnej książki wiele lat temu wydanej Nowoczesne wychowanie seksualne. Możemy tam przeczytać, iż jakoby wzorem pozytywnego wychowania seksualnego są wspólne rodzinne kąpiele nago i rubaszne opowieści przy rodzinnym stole o życiu seksualnym rodziców. Czyżby młoda polska prawica już została w ten sposób wychowana i dlatego zaprasza swojego wychowawcę na swoje medialne salony? A może rację miał Dmowski, twierdzący w swojej głośnej powieści, iż Polakom tworzy się za granicą nawet ugrupowania patriotyczne? Czas zatem na progu nowego roku samemu coś dobrego zadecydować o naszej wspólnej polskiej przyszłości. Szczęść Boże!